czas od zgody. I jest oto tak dawny czas. No natomiast Wałęsa już sam się zgłasza na targowisko wytrawnych politykierów i choć jeszcze dobrze nie wie, ale już gotów jest stanąć do gry polskimi kośćmi. Śpieszy mu się, żeby go nikt, broń Boże, nie przeoczono. To są ostre słowa. Ja wiem, ale też gra idzie nie o gruszki. Gra idzie rzeczywiście o wielkie sprawy. Można tak nacisnąć ten rząd, że on stanie się bezwładny, niezdolny do rządzenia. Można na każdy rząd tak nacisnąć. Tylko towarzysze, na razie jeszcze nie ma państw bez rządu. Każde państwo musi mieć swoje kierownictwo i to kierownictwo musi odpowiadać. I odpowiada tak jak i u nas, i za dobre, i odpowiada też za złe. I dziś debatujemy wszyscy przecież nad tym, co złe, jak to złe usuwać. Ale nie stawiajmy i nikomu nie wolno stawiać celu, że to zło zostanie usunięte przez dojście do anarchii, do chaosu. Chaos tylko to zło powiększy. Tyle w tej sprawie. W swoich dotychczasowych rozmowach wiele uwagi poświęciliśmy sprawom naszej gospodarki, jej dzisiejszym możliwościom i potrzebom jej usprawnienia, by była ona bardziej wydajna, sprawniejsza, a przez to lepiej zaspokajała potrzeby bytowe ludzi pracy. Komisja rządowa zobowiązała się w określonych terminach przedłożyć i wyjaśnienia, i programy wyjścia z dzisiejszych trudności gospodarczych. W pełni to podtrzymuję również dziś na tym spotkaniu. I wspomniane materiały z całą pewnością przedłożymy. I to już nie jest tylko moje osobiste, czy też nawet moje jako przewodniczącego komisji rządowej stanowisko, ale jest ono poparte i podjętymi pracami już w tej chwili, no i zapowiedzią Komitetu Centralnego naszej partii w tym względzie. O niektórych sprawach, które szczególnie blisko dotyczą problemów, które mamy uregulować, chciałbym powiedzieć nieco szerzej. Jest rzeczą dla wszystkich jak najbardziej zrozumiałą i wszyscy z najwyższą uwagą szukamy rozwiązań postulatów płacowych i postulatów socjalnych. Chcę powiedzieć, że ze swojej strony odnosimy się z całkowitym zrozumieniem do waszych wniosków w tym względzie, a dowodem tego, że żadnego z tych wniosków nie odrzuciliśmy. Powtarzam, żadnego z wniosków płacowo-socjalnych nie odrzuciliśmy. a wszystkie chcemy przyjąć do wypełnienia. Natomiast nie możemy ich przyjąć w maksymalnych wysokościach. I nie wszystkie z tych wniosków możemy przyjąć do natychmiastowej realizacji. A tak, towarzysze, prawdę mówiąc, to przecież wysuwając te wnioski, liczyliście się z tym, że ostateczne wielkości zostaną ustalone w drodze szczegółowych rozmów. Takie są przecież reguły wszelkich rozmów na tematy, gdzie trzeba ustalać płatności, a my w istocie traktujemy o płatnościach. Możecie mnie zapytać, dlaczego nie możemy spełnić żądań maksymalnych. Otóż, towarzysze, głównie dlatego, że groziłoby to pogłębieniem chaosu przede wszystkim na rynku, a następnie również i w sferze wytwarzania, w sferze produkcji. Wiecie o tym wy sami, a lepiej jeszcze wasze żony, tu do mężczyzn się zwracam, bo kobiety same robią zakupy. A że wiecie, to dowodzą tego również postulaty zgłoszone do rozpatrzenia, że obecnie brak na rynku wielu artykułów, że występuje szeroko rozprzestrzeniona sprzedaż spod lady dla znajomych, dla wybranych, dla tych, co dadzą parę groszy za to, że ten towar spod lady się znajdzie na ladzie. Jednym słowem, dziś już mamy na rynku wszystkie kłopoty związane z niedostatecznym zaopatrzeniem, a co ekonomiści nazywają brakiem równowagi rynkowej. Według szacunków specjalistów, w stosunku do już obecnie wypłaconych pieniędzy, brakuje na rynku towarów na sumę około 50 miliardów złotych. Myśmy liczyli, przyjmując plan na ten rok, że towary na taką sumę nasza gospodarka dostarczy dodatkowo. Jeśli dopisze pogoda i zbiory w rolnictwie, jeśli będzie można więcej surowców importować, żeby nasz przemysł mógł więcej wyprodukować, niż było zapisane w planie. Niestety sytuacja obróciła się przeciwko tym oczekiwaniom. No, jak ułożyły się warunki w rolnictwie w tym roku, to wy wiecie tak samo jak ja. Poniesiemy tam wielomiliardowe straty w kosztach produkcji rolniczej, ale powiedzmy sobie pół biedy. Rolnictwo takie rzeczy musi znosić i musi wytrzymać. Jeden rok jest bardziej zyskowny, drugi bywa nawet ze stratami. Ale my poniesiemy tam wielomiliardowe straty w produkcji gotowej. W tym, co to rolnictwo by dostarczyło do magazynów państwowych, czy też na rynek. Odpadło więc to. No oczywiście można rząd obciążyć odpowiedzialnością za nieurodzaj w rolnictwie, no ale przecież klimatu rząd nie jest w stanie regulować i ja nie znam takich mocy, które regulują klimat i stwarzają dobre warunki wegetacji roślin. Ale się stało. I to ciążyć nam będzie w przyszłym roku. Ciążyć między innymi przez konieczność wzmożenia importu pasz. Trzeba też powiedzieć, że zawiodły nasze rachuby na dodatkowy import surowców. Zawiodły, czy też zawodzą, można by powiedzieć. Przy tych obciążeniach płatniczych, które dzisiaj są, dużo część importu musimy uzyskiwać na kredyt. Ten kredyt niesłychanie zdrożał w tym roku. Ja wspominałem na spotkaniu z prezydium, dzisiaj tu mogę wam powiedzieć wszystkim, a myślę, że jest dość ekonomistów na sali, którzy to potwierdzą, i wiedzą o tym, że tak jest. Amerykanie, żeby zwalczyć u siebie inflację, w tym roku, gdzieś na końcu pierwszego i w drugim kwartale, podnieśli stopę procentową do wysokości 20% od 100. Towarzysze, to jest procent w powojennym świecie nieznany. 20% od 100 to brał przed wojną na biednej polskiej wsi ten, uciekło mi słowo, który pożyczał pieniądze na procent. Lichwiarz brał taki procent. Bo to oznacza, że jak w tym roku pożyczyłeś 100 dolarów, to ty w przyszłym masz oddać 120. Czyli to się niesłychanie skomplikowało, utrudniło. No w tej chwili ten procent Amerykanie stopniowo obniżają. Ale ciągle jest bardzo wysoki. A poza tym to wystąpiły w ogóle trudności z zaciąganiem kredytu. Nie wchodząc w szczegóły, bo sam temat jest niesłychanie obszerny, to przede wszystkim te trudności z uzyskiwaniem nowych kredytów spowodowane były tym, że kraje kapitalistyczne, wysoko rozwinięte, wobec wysokich kosztów importu ropy, no znalazły się ze znacznie mniejszymi środkami na udzielanie pożyczek, na udzielanie kredytów. A z drugiej strony ich ocena zadłużenia Polski, myślę o bankierach tym razem, była krytyczna. Ukształtował się tam pogląd i nie bezzasadny, że dalsze zadłużanie się Polski jest groźne. I powiem wam rzecz, której chciałbym nawet nie powiedzieć, ale chyba przecież nie obrazicie się na to. A przynajmniej nie powinniście się obrazić, że to, co dzieje się w Polsce na tle stosunków pracy dzisiaj, oglądane oczyma bankiera, do którego przychodzimy po pożyczkę, przecież nie poprawia naszej pozycji w tych rozmowach. Toć przecież on byłby frajer, gdyby się nie liczył z tym, że Polska w najbliższym okresie czasu będzie musiała zwiększyć konsumpcję, a tym samym trudno się spodziewać, aby mogła zwiększać eksport w tym tempie, w jakim jest on niezbędny, aby płacić zaciągane kredyty. To się złożyło na to, że my nie mogliśmy zrealizować nie tylko tych dodatkowych wielkości surowców i materiałów dla przemysłu, ale myśmy musieli dodatkowo jeszcze ściąć import, co odbiło się bardzo niekorzystnie na zaopatrzeniu naszego przemysłu, pociągnęło za sobą znane trudności występujące w licznych zakładach w postaci przerw w dostawach importowanych surowców. A w jednym miejscu to są importowane surowce, ale u kooperanta to już jest produkt krajowy, nie czas dostarczony i tak dalej. Stąd ten brak na rynku. Ja już odpowiadałem tu na pytanie, to jak to jest? Bo do tej pory nie dawało się środków, a w tej chwili na raz, czyli mówiąc inaczej, jak naciśniesz, to zawsze dadzą. Otóż jesteśmy świadomi wszelkich kłopotów, trudności związanych z dodatkowymi wydatkami pieniędzy. Mówiłem tu, powtórzę jeszcze, że my dzisiaj musimy sięgnąć do środków przeznaczanych na inwestycje i ograniczając inwestycje, przeznaczyć na konsumpcję te środki. Po stronie inwestycyjnej powstaną sytuacje, o których dzisiaj jeszcze trudno mówić, ale z którymi każde przedsiębiorstwo spotka się i spotkać się musi, bo są to rzeczy buchalteryjne. U buchaltera musi się zgadzać. Minister finansów jest nikim innym jak buchalterem w państwie. Wydał na jedno, nie będzie miał na drugie. Idziemy na to z całą świadomością, ale też z całą otwartością o tym mówię. I powstaje też drugie pytanie. Czy będziemy mogli pokryć dodatkowe wypłaty towarami? No jeśli nie chcemy galopującej inflacji, no i chcemy uniknąć tego, aby pieniądz zszedł do wartości papieru. Zmieniając politykę gospodarczą, właśnie w kierunku konsumpcji, a to dzisiaj następuje. Na wszystkich tych zebraniach, nasze jest jednym z tych zebrań, to musimy dokonać głębokich zmian. Oczywiście zaopatrzenie rynku w tej sytuacji musi być oparte głównie na produkcji własnego przemysłu. Ta większa produkcja towarów rynkowych jest niezbędna. Byłem na pierwszym po zmianach posiedzeniu prezydium rządu, rozpatrywaliśmy te tematy. Szukamy możliwości zwiększenia importu surowców, aby przemysł nasz mógł zrobić więcej towarów. Bo że on może więcej zrobić, że moce jego są większe, to o tym wszyscy wiemy. Co z tego wyjdzie? Coś wyjdzie. Czy dużo, czy mało? To dopiero czas pokaże. Będziemy musieli też dokonać przestawienia części zakładów, które produkowały dobra inwestycyjne, na produkcję wyrobów rynkowych. Jak trudna to jest operacja, to każdy wie, kto by na przykład przypuścił tylko, hipotetycznie, w domyśle, że stocznia imieniem Walskiego dostanie zadanie produkcji rynkowej. Wtedy, kiedy całe umaszynowienie, cały kierunek jest ustawiony przecież na budowę dóbr inwestycyjnych, bo statki są przecież dobrami inwestycyjnymi. No ale to przecież dotyczy nie stoczni Walskiego, bo statki, produkcja statków jest niezbędna przede wszystkim na eksport, to dla naszej też floty, ale nawet inny zakład przemysłu ciężkiego, jakby miał przejść na taką produkcję, a będzie musiał przechodzić, to wymaga okresu na przestawienie się, na dostosowanie i nie jest to proste, każdy inżynier o tym dobrze wie. Oczywiście musimy dać więcej środków dla rolnictwa i zwiększyć produkcję rolną. No ale z rolnictwem jest jak z rolnictwem. Rok dobry, rok zły. No było tak długo już, tak dużo tych lat kiepskich, że liczymy, że może wreszcie rok przyszły będzie przynajmniej normalny. No, szczęście byłoby, gdyby to był rok rekordowy. Ale pewności tutaj przecież nie ma. Będziemy musieli mimo wszelkich trudności sięgnąć również po dodatkowy import na zaopatrzenie rynku. Dzisiaj zapadła już decyzja o tym, żeby kupić dodatkowo 50 tysięcy ton mięsa na rynek, no z dostawami powiedzmy od zaraz i w czwartym kwartale. 50 tysięcy ton mięsa, nie wchodząc w szczegóły, no to będzie, mniej więcej około 100 milionów dolarów. Ja was mówię o niektórych tylko sprawach związanych z tym. A mówię właśnie po to tak, od czego zacząłem przy tych sprawach właśnie socjalno-płacowych. Że kwestia, że my mówimy, że nie można dać maksymalnych wielkości, wynika nie z tego, że nie chcemy, czy że my dawać nie lubimy. Każdy daje, lubi dawać, bo dawanie nie zawsze jest długo pamiętane, no ale przynajmniej w tym momencie, kiedy człowiek daje, to dostaje w zamian uśmiech, prawda? A to dla każdego przyjemne. Oczywiście dać, a to wiadomo, że po dwóch, trzech miesiącach nikt już o tym nie pamięta. Ale jest to inna sprawa, związana bardziej z filozofią nawet niż z rzeczywistością. Proszę więc bardzo. Trzeba czasu. I dlatego mówimy na niektóre z postulatów, że będą realizowane stopniowo. Prośba o zrozumienie tego. My jeszcze dzisiaj nie wiemy, myślę o rządzie, nie wiemy, ile wyniosą wydatki na wzrost funduszu płac w tym roku. My tylko jedno wiemy, że one będą około 100, blisko miliardów wyższe, aniżeli zakładał plan. 100 miliardów to jest jedna, niewiele mniej niż 1/5 naszych nakładów na środki inwestycyjne. I stąd też my chcemy dać pierwszeństwo w dawaniu funduszowi płac, płacić za robotę i dokonać pewnego postępu w innych wypłatach, bardzo pilnych i powiedziałbym bardzo obecnie ważnych. Jak mówię, my tam też postąpimy. Ja to obiecałem, to było zapisane w dokumencie, który był. Myślę, że będzie w nowym też. My damy to, tylko nie od razu tak dużo, jak to jest w postulatach. To jest chyba zrozumiałe. A więc postęp będzie we wszystkich tych sprawach i gotowi jesteśmy, deklaruję to z całą świadomością z tej tu trybuny, waszej tu obecności, przyjąć w tej dziedzinie realne terminy i tam, gdzie można dać wiążące zobowiązania, a tam, gdzie nie można, zapisać to do realizacji i do sprawdzenia później, jeśli przyjmiemy ideę, propozycję zgłoszono tu przeze mnie powołania tego komitetu nadzorującego wykonanie ustaleń, które wspólnie przyjmiemy. Chciałbym was prosić, abyście upoważnili komisję redakcyjną do powtórnego wrócenia do tych spraw. Powtórnego, ale szybkiego. Szybkiego. Czas ucieka. I teraz chciałbym przejść do sprawy o ogromnej wadze, tej, którą postawiliście dzisiaj na otwarcie, że w tej dziedzinie dokonane zostały duże błędy, że rola związków zawodowych u nas została wbrew ogólnym interesom zminimalizowana, zredukowana do poziomu niedopuszczalnego. I nie jest to wina związków, czy też nie tyle wina związków, co procesu ustawodawczego, który stopniowo oskubywał te związki z różnych uprawnień. Ten proces jest poza wszelką wątpliwością, trzeba odwrócić. W pełni to uznajemy. I musimy stworzyć miejsce dla wypełnienia ogromnej roli, poważnej roli przez związki zawodowe. Ich rola, ich znaczenie musi w naszym życiu społecznym, gospodarczym zasadniczo wzrosnąć. Nasze rozmowy w Szczecinie, prowadzone w różnych układach z różnymi towarzyszami, w całej rozciągłości to, co powiedziałem, potrzebę tego potwierdzają. I znów tu nie jestem odosobniony w tym mniemaniu, nie jest to moje prywatne stanowisko. Jest to dziś już stanowisko naszej partii, oświetlał je w swoim wystąpieniu Tomasz Gierek, było gorącym tematem. Jeśli by nie powiedzieć rozżarzonym tematem obrad Komitetu Centralnego. I dzisiaj przecież dyskusja nad związkami trwa w całym kraju i na pewno rodzić się w niej będą obok propozycji przez was zgłaszanych dalsze propozycje, które będą ten temat nadal wzbogacać. Co chcemy wprowadzić w sferze działalności związków zawodowych? Co wam tu dziś mogę w tej sprawie obiecać? Przy czym mówił będę tutaj niejako
wicepremier, a będę mówił jako członek kierownictwa partyjnego. Trudno bowiem, żeby rząd wypowiadał się w sprawie działalności związków. Może mówić najwyżej o swoich grzechach wobec związków, a rząd popełnił te grzechy i ma świadomość popełnienia tych grzechów. Punkt pierwszy tej sprawy. W przygotowywanej reformie życia gospodarczego będziemy zwiększać samodzielność przedsiębiorstw. Samodzielność przedsiębiorstw, większa ich swoboda działania w sferze gospodarności, kształtowania produkcji, kształtowania, jak uczenie mówią planiści, parametrów tej produkcji, to jest jeden z warunków zwiększenia i roli związków zawodowych, a przede wszystkim roli samorządu robotniczego, którego związki są, jak przypuszczam, powinny być ważną, jeśli nie najważniejszą częścią wpływu na gospodarkę, na rozwiązywanie spraw socjalnych, na rozstrzyganie spraw kadrowych i spraw pracowniczych w tych właśnie bardziej samodzielnych przedsiębiorstwach. Pole będzie większe niż przy dzisiejszym układzie zarządzania. Stąd też daleko zaawansowana jest praca nad ustawą o przedsiębiorstwie. Będziemy chcieli nowymi oczyma przepatrzeć tę ustawę, na ile odpowiada dzisiejszym potrzebom i wyobrażeniom dzisiejszego rządu o funkcjach tego przedsiębiorstwa i umiejscowieniem w całym systemie organizacyjnym gospodarki. A więc ustawa o przedsiębiorstwie i konieczna zmiana ustawy o samorządzie robotniczym, ustawy, która by zwiększała uprawnienia pracownicze, w tym i związkowe, w funkcjonującym układzie gospodarki, a w tym przede wszystkim, choć nie tylko, przedsiębiorstw. Drugi obszar spraw. Też spotkamy się w tej sprawie. Myślę, korespondują tu nasze poglądy, że trzeba w trybie pilnym przygotować nową ustawę o związkach zawodowych. Tryb prac nad tą ustawą wymaga ustalenia, bo jakkolwiek ona musi być zrobiona pilnie, aby zadośćuczynić różnego rodzaju postulatom i wymogom nowej sytuacji, to jednak przede wszystkim musi to być ustawa prawniczo dojrzała, tak pod względem szaty prawnej, jak i rozstrzygnięć. W każdym razie w tej ustawie, i takie jest tu nasze stanowisko, znalazłyby się wśród innych przepisów również przepisy prawne dotyczące prawa do strajku, i przepisy regulujące sposoby rozwiązania konfliktów, a więc wszystkie działania, powiedziałbym, przedstrajkowe i postrajkowe w sensie likwidacji skutków, ujemnych skutków tychże właśnie rozstrzygnięć. W tej ustawie znalazłyby się też sprawy związane z uprawnieniami związków prawnie zapisanymi, a związanymi z badaniem kosztów utrzymania, ogólnych warunków życia i wnoszeniem odpowiednich przedłożeń w tej sprawie. Decyzja w tym względzie szczegółowa, wymagająca prawnego uregulowania, jak wiecie, zapadła. Oczywiście w tej ustawie musiałyby się znaleźć przepisy precyzujące bardziej niż to ma miejsce obecnie rolę związków zawodowych, ich współudział w opracowywaniu układów zbiorowych oraz przepisów i realizacji przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również innych spraw socjalnych, jako że związki są administratorem i organizatorem całego szeregu akcji socjalnych, rodzajów czasów pracowniczych, kolonii dla dzieci, a cała ta sfera działalności prowadzona przez związki oparta jest w dużej części, jak dotychczas, na dotacjach z budżetu państwa i środkach wygospodarowanych przedsiębiorstw. Powtarzam, podzielamy krytyczną ocenę dotychczasowej pracy związków zawodowych, choć nie związki, albo inaczej mówiąc, nie tylko związki odciążamy odpowiedzialnością za te grzechy, bo grzechy administracji są tu nie mniejsze. Podzielając tę krytyczną ocenę, jesteśmy za takim uprawnieniem związków zawodowych, aby były one rzeczywistym przedstawicielem klasy robotniczej, jej reprezentantem wobec administracji, do rządu włącznie, by w czas i skutecznie sygnalizowały narastające kłopoty i strzegły przed popełnieniem błędów. Tak jak już wspominałem, projekt ustawy chcemy opracować w oparciu o międzynarodowo konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy, przekazać do szerokiej dyskusji tak, aby wszelkie propozycje w tym względzie i napływać zaczęły jak najszybciej i zbierane były skrupulatnie, można powiedzieć od zaraz. No a powołany zespół prawników w oparciu o całość wniosków, postulatów, przygotowałby projekt do dyskusji. Trzecia sprawa. W związku z ostrą krytyką obecnej działalności związków zawodowych, dana jest możliwość, żeby nie powiem, a można nawet powiedzieć zachęta, mówił o tym też Gierek w swoim wystąpieniu na plenum, przeprowadzenia ponownych wyborów do ogniw związkowych wszędzie tam, gdzie załogi wystąpią z taką inicjatywą. Sądzimy, że wybory te powinny się odbyć przy większej ilości kandydatów z możliwością różnych list, czyli to były wybory tajne i bez nacisków z żadnej strony. Wypowiadamy się i chcę to powiedzieć wyraźnie, aby nie było tu między nami niedomówień, za Zjednoczonymi Związkami Zawodowymi. Rozumiemy pod tym, że jest jeden związek w zakładzie pracy czy w branży, oczywiście zasada generalna, bo na pewno transportowcy muszą być w innym związku niż metalowcy, ale chodzi o to, aby w wykonywaniu uprawnień związkowych ten związek, ta organizacja związkowa, tak wobec dyrekcji, jak zjednoczenia i resortu, miało swoją wagę przez swoją siłę, przez fakt reprezentacji i poparcia załogi dla jej działalności. Sądzimy, że rozdrobnienie struktur związkowych właśnie wobec tej roli, jako wszyscy widzimy przed związkami zawodowymi, jako te związki mają spełniać zarówno w systemie zarządzania państwem przez swój współudział jako reprezentant klasy robotniczej i w życiu społeczno-gospodarczym pozwolili, rozdrobnienie musiałoby tu prowadzić do zmniejszenia tej roli. Oczywiście ja wiem, że na to jest narzucająca się odpowiedź, że jak do tej pory praktyka nie potwierdza tutaj tej mojej argumentacji. Ale jeśli wysuwam ją, to właśnie dlatego,